jak i o psychiczną i wiele jeszcze innych rzeczy, o które trzeba dbać, to jest bardzo ważna rzecz i o tym też między innymi będę mówiła. Czyli drugie kazanie z cyklu jak zmienić swoje życie w 6 tygodni, czyli mamy drugi tydzień, kształtujemy jakieś tam nawyki. Fajnie to naprawdę brzmi. W zeszłym tygodniu Ryszard mówił o tym, jak zarządzać swoim rozwojem i zachęcał nas do tego, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy robili wszystko, żeby po prostu się rozwijać. Na pewno pamiętacie, o czym była mowa. Ja byłam zachęcona, chociaż myślę, że pamiętam o tym, ale tej zachęty nigdy dosyć i też nigdy dosyć, kiedy się widzi, że też inni mają ochotę to robić, bo czasami jak człowiek się czuje taką samotną wyspą, to nie jest tak łatwo, prawda? Ale jeżeli po prostu widzi się wokół ludzi, którzy jeszcze zachęcają i mówią do tego, że warto i że tak trzeba, to jest naprawdę dobrze. Ja będę mówiła o tym, jak zarządzać czasem. Jako osoba, która czasu ma bardzo mało i na pewnym liderskim spotkaniu, jak było pytanie, czego mi brakuje, to powiedziałam, że czasu i rzeczywiście tego czasu mi brakuje, ale zważywszy na to, że rzeczywiście trochę rzeczy robię w swoim życiu, to myślę, że jakoś tam sobie z tym czasem radzę i po trosze jestem ekspertką, a po trosze chciałabym być w jakimś tam miejscu i też myślę, że ciągle się uczę, i wierzę też, że Bóg mnie w tym prowadzi. Jak lepiej zarządzać czasem? O, jak ładnie przygotował Paweł, jaki piękny zegarek. Natomiast w Słowie Bożym jest napisane tak. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. W Psalmie 90, w 12 wersecie tak jest napisane. Jak wszyscy dobrze wiemy, Bóg jest poza czasem. On mówi o sobie, jestem, który jestem. I to jest akurat dla nas zupełnie niezrozumiałe. I nie wiemy, dlaczego taki... Nie potrafimy się w tym odnaleźć. Ten czas jest po prostu potrzebny nam. To mierzenie czasu, to uczenie się tego zarządzania tym czasem, czy jak niektórzy mówią, zarządzania sobą w czasie, to po prostu jest potrzebne nam, ludziom tak naprawdę. I w ogóle wiele rzeczy jest nam potrzebne, prawda, w naszym życiu. I czasami warto jest szukać różnych rozwiązań, dlatego że po prostu to, w jaki sposób nam organizuje życie. Tak, jeszcze powiem może na początek, kiedyś na Facebooku krążyły takie przekazywanie sobie po prostu pewnych, jak to się nominowanie do pewnych czynności, między innymi do wyliczania książek, które są ważne w waszym życiu, czy w naszym życiu, czy w moim życiu. I oprócz tych wszystkich książek, które takie były naprawdę mądre i wpłynęły na moje życie, to wymieniłam też taką książkę takich dwóch angielskich, właściwie może projektantek mody, to jest za dużo powiedziane, kobiet od wizerunku, które Trini i Susanna, które napisały taką książkę Sztuka przetrwania. I to była książka, która wpłynęła na moje życie, tak powiem wam szczerze, ponieważ te kobiety nauczyły mnie właściwie organizować sobie troszeczkę czasu i troszeczkę pewnych czynności. Czyli to jest jednak ważne. Niby taka trywialna książeczka, niby taka nic nieznacząca, a jednocześnie dla mnie bardzo duże znaczenie miała. Czyli ja naprawdę dziękuję za te dwie kobiety, które mi pomogły. Natomiast myślę, że skoro psalmista się modlił, skoro Dawid się modlił do Boga o to, żeby chciał się nauczyć liczyć dni, aby osiągnąć mądrość serca, to jednak jest to temat bardzo ważny. I na czym mogłaby ta umiejętność liczenia dni polegać? No przecież nie na matematyce, prawda? Tylko na czymś zupełnie innym, na tym właśnie osadzaniu siebie i swojej osoby w konkretnym czasie z jakimiś pewnie czynnościami. Paweł w liście do Efezjan napisał tak. Baczcie więc pilnie, jak postępujecie. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, jaka jest wola Pana. W przekładzie Słowo Życia czytamy tak. Postępujcie z rozwagą, jako że czasy są trudne. Nie bądźcie lekkomyślni, lecz rozsądni. Wykorzystujcie każdą sposobność, aby czynić dobrze. Nie żyjcie bezmyślnie, ale starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana i zgodnie z nią postępujcie. Czyli takie wykorzystywanie czasu to jest pewna mądrość życiowa. myślę, że taka nawet istotna mądrość życiowa, jedna z podstawowych mądrości życiowych. Inny fragment, z kolei bardzo taki podobny, też mówi o właśnie, łączy czas z mądrością i Paweł w liście do Kolosan pisze: w modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem, a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ja obwieścił, jak powinienem. Z tymi, którzy do was nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Czyli tu też jest wskazanie na mądrość. O mądre wykorzystywanie czasu. O to, żeby po prostu z tymi, którzy do nas nie należą, czyli po prostu z tymi, którym my mamy coś do zaoferowania, żebyśmy postępowali mądrze, czyli też po prostu korzystali z takiego, przebywali w takim towarzystwie, żeby nasza mowa była zaprawiona solą i żebyśmy to my byli tymi, którzy mają wpływ. I do tego właśnie Paweł zachęca. I my zwykle nasz czas dzielimy na czas naszej pracy, czas jakiegoś odpoczynku, czasu poza pracą i na sen. I właściwie wszystkie te elementy są ważne. I z tą pracą też jest różnie, bo jeżeli mamy taką pracę, że musimy sobie sami organizować czas, to jeszcze mamy dodatkowo więcej pracy w przygotowywaniu się do pewnych rzeczy. Jeżeli po prostu ktoś nam organizuje ten czas, to tu nam już po prostu problem z głowy, mamy problem z głowy i to nam odchodzi. Jeśli chodzi o sen, to wiemy dokładnie, ile powinniśmy spać. Zwykle śpimy troszeczkę mniej, chociaż niektórzy śpią trochę więcej, ale po prostu sen też jest ważny. A jeśli chodzi o ten pozostały czas, to właśnie o ten pozostały czas jest tym czymś, na co trzeba zwrócić taką baczną uwagę. I jak wiecie, Jezus, gdy chodził z uczniami, to też zachęcał ich do różnych rzeczy. A to, żeby poszli na ustronne miejsce i sobie odpoczęli. Czasami bywało tak, że modlili się nocą, czy czuwali w nocą. Czasami było tak, że Jezus czy apostołowie pościli, czyli robili coś, co jakby nie sprzyjało tym codziennym, czy nie było tą codzienną rutyną, ale generalnie to kazał im odpocząć, wypocząć, odejść, żeby coś zjedli. Kiedy są takie po prostu zwykłe czynności życiowe, zachęca i po prostu widać, że one się odbywają, że oni nie są wykończeni, że na przykład ciągle tam tą Ewangelię zwiastują, ciągle chodzą i potem są tak wymęczeni, że tam gdzieś któryś po prostu z apostołów zemdlał. Nie przeczytałam takiej informacji. Myślę, że po prostu dbali o siebie w jakiś sposób. I wiemy też, że tak jak tutaj Ryszard mówił o tym, że Daniel spał, kiedy wśród tych lwów, tak samo z Jezusem potrafił zasnąć po prostu na jeziorze, kiedy była burza, czyli po prostu też spał, jak widać, zasypiał, tak? Czyli ten sen też był ważny, tak? I to też jest oczywiście, to czemuś też służyło, nie będę tego rozwijała. W każdym bądź razie bardzo jest ważne, żeby ten czas, zwłaszcza ten czas poza pracą i poza snem, umiejętnie wykorzystać. I kiedyś przeczytałam taką książkę Billa Hybelsa, chyba tak się czyta nazwisko tego człowieka, dobrze mówię, Zbyt zajęci, żeby się nie modlić. Przeczytałam ją kilka lat temu i uświadomiłam sobie, że im więcej pracuję, tym bardziej powinnam się modlić, czy wygospodarować sobie właśnie ten czas na modlitwę. Bo co mi daje ten czas na modlitwę? Daje mi to, że zbieram swoje myśli, organizuję je sobie jakoś, zresztą ja sobie też i zapisuję w czasie modlitwy pewne rzeczy, słucham głosu Bożego i dokładnie wiem albo i nie wiem, ale przynajmniej się bardzo staram, żeby wiedzieć, co powinnam robić. Na pewno to mi umożliwia jakieś takie poukładanie priorytetów. Nie wiem, dlaczego tak w tę stronę się ciągle kieruję. Dobrze, dla równowagi teraz będę tak. Poukładanie pewnych priorytetów. I rzeczywiście jestem zbyt zajęta, żeby odpuścić sobie modlitwę. Wręcz przeciwnie, ponieważ jestem tak bardzo zajęta, to muszę się modlić, żeby nie paść tak najnormalniej w świecie, żeby ten czas tak organizować, żeby na wszystko tego czasu wystarczyło, na to wszystko, co jest dla mnie ważne, na to wszystko, co jest w moim życiu istotne. Bo chodzi o to, że mamy tak postępować, nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy, wykorzystując chwilę sposobną, bo dni są złe, nie mamy być nierozsądni, ale zrozumieć, jaka jest wola Pana. I prawda jest taka, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jaka jest wola Pana, jeżeli po prostu przy tym naszym Panu nie trwamy, że ta mądrość nasza związana z czasem jest ściśle też związana z przebywaniem w obecności Bożej. Ja mam na lodówce taką tabelkę, o, tak niewyraźnie widać, ale mam taką tabelkę i patrzę sobie, w którym jestem miejscu i czy przypadkiem po prostu w pewnych rzeczach jest, nie przeholowałam. I jak widać, w tej tabelce są wypisane sprawy ważne i nieważne, pilne i niepilne. I to są takie narzędzia, które nam po prostu umożliwiają normalne funkcjonowanie. I ja zachęcam wszystkich tych, którzy chcą po prostu dobrze funkcjonować, żeby może nie taką tabelkę sobie przyczepili, chociaż ta jest bardzo fajna, powiedzcie sami, ale według niejakiego Stefana Coveya, tak się nazywa człowiek, który, że tak powiem, opracował tę tabelkę, ale rzeczywiście widać w tym, że po prostu jak organizujemy sobie czas, to zwróćmy uwagę na to, co jest pilne i konieczne. Wiecie, mamy takie skłonności czasami jako ludzie, że sprawy pilne i konieczne odkładamy na późniejszy termin i to może spowodować, że mamy wrzody żołądka, bo jesteśmy zestresowani, prawda? Gonią nas terminy, tu musimy coś dokończyć, tam musimy coś naprawić, tu musimy coś zrobić, to tego się już nie da odłożyć, a my ciągle odkładamy i odkładamy i odkładamy i potem jest niedobrze. Pilne i konieczne to jest po prostu rzecz najważniejsza, którą musimy zrobić. Jeżeli z kimś się umawiamy na zrobienie pewnej rzeczy, jeżeli komuś obiecujemy coś na konkretny termin, jeżeli są jakieś takie po prostu obligatoryjne terminy, no to wiemy, że jeżeli tego nie spełnimy, to to nam przepadnie i czasami rzeczywiście przepada. I czasami rzeczywiście przepada. Ale też ważne są te rzeczy niepilne. Chcę zwrócić uwagę, że te rzeczy niepilne są ważne i to jest to przygotowanie, zapobieganie, sprecyzowanie wartości, to co mówiłam wcześniej, że ta modlitwa powoduje, że my precyzujemy swoje wartości, że to, że my planujemy, to też jest istotne, to, że sobie rozkładamy pewne rzeczy na pewne etapy, że nie zostawiamy wszystkiego na ostatnią chwilę, to też jest ważne, bo czasami w ostatniej chwili wypadają różne dziwne rzeczy. Czasami po prostu nie ma prądu, albo się zepsuje komputer, albo jeszcze wiele jeszcze innych rzeczy. Mieliście przecież takie przypadki, prawda? Że w ostatniej chwili coś się stało. I tak rzeczywiście jest, ale też w tym wszystkim ważne jest prawdziwa rekreacja, budowanie relacji z ludźmi, i powierzanie odpowiedzialności, coś, czego też się uczymy w życiu, a co jest też bardzo istotne. Czyli ten cały proces przygotowania też jest bardzo, bardzo ważny. Natomiast co jest nieważne? No, nieważna jest ta złuda bycia ważnym i niezastąpionym. I wszyscy wiemy, że mnóstwo takich nieważnych rzeczy robimy. Mnie też się wydaje, że jak czegoś nie zrobię, to już nie będzie zrobione. Też mi się wydaje, że jak nie odbiorę tego telefonu, to znaczy, że ktoś się obrazi, albo jak powiem, że nie mogę już rozmawiać dłużej, bo mam jakieś inne zajęcia, to komuś będzie przykro, komuś zrobię przykrość. Czasami po prostu z grzeczności pójdę na jakieś spotkanie, chociaż wcale mnie to nie interesuje. A myślę, że to nie o to chodzi. Że to chodzi o to, żeby mądrze wykorzystywać czas. Mądrze wykorzystywać czas. No i też oczywiście są zwykłe pożeracze czasu i do tych pożeraczy czasu to jest takie oglądanie telewizji po kolei jak leci, bo po prostu muszę odpocząć i się zrelaksować, tak jakby nie można było się w tym czasie położyć albo pójść na rower, tylko właśnie taka forma relaksowania się. Albo na przykład takie... Wydaje nam się, że niezbędne codzienne zajęcia, one wcale nie muszą być. Po prostu pewna taka rutyna czasami wyniesiona z domu, z tradycji, z wychowania, która po prostu wcale nie jest potrzebna, żeby to robić. My nie musimy naprawdę wszystkich rzeczy robić. Nie zawsze musi być obiad. Mówię poważnie, nie zawsze musi być obiad. I wiele jeszcze innych rzeczy. I jeszcze wiele innych rzeczy, do których po prostu jesteśmy przyzwyczajeni, że tak musi być, bo tak po prostu tak nas nauczono. Chcę też jeszcze powiedzieć, że ważne jest, że jak znamy już to, co jest dla nas w życiu ważne, żeby się zastanowić, czy my w satysfakcjonujący sposób, czy jesteśmy usatysfakcjonowani tym, ile czasu na te rzeczy ważne dla nas istotne poświęcamy. Kiedyś byłam na takich warsztatach i bardzo mi się to podobało. Miałam sobie wypisać rzeczy, które są dla mnie ważne i napisać, w ilu procentach poświęcam czas na te rzeczy. To było w kółeczku podzielonym na ileś tam segmentów i zachęcam do tego, żebyście sobie też coś takiego w domu zrobili. I czy jestem na przykład usatysfakcjonowana w ilu procentach? I czasami byłam w 20, czasami w 50, czasami w 70, czasami w 80. I usłyszałam pytanie, czy dobrze by mi się takim kołem jechało. I wiadomo, że źle by mi się takim kołem jechało. Że trzeba tak po prostu rozłożyć sobie czas, że powinna być równowaga na te wszystkie rzeczy, że to jest naprawdę bardzo istotne. Bo wtedy rzeczywiście gdzieś coś po drodze szwankuje i ta nasza jazda nie jest komfortowa. Ale też chciałam powiedzieć, że te priorytety u różnych osób są różne i my nie mamy prawa oceniać, jak ten czas spędzają inni ludzie. Jeżeli ktoś potrzebuje naszego wsparcia, to możemy pomóc i nawet powinniśmy, ale jeżeli na przykład ktoś planuje założyć dużą rodzinę albo ma już dużą rodzinę, no to logiczną rzeczą jest, że powinien myśleć, jeżeli ma na to finanse, żeby zbudować dom albo żeby zdobyć pieniądze na zbudowanie tego domu. Ale jeżeli ktoś jest misjonarką czy misjonarzem, no to to jest rzecz, która w ogóle nie interesuje tę osobę, prawda? Nie będzie tym zainteresowana i nie będzie tego robiła, nie? Czasami niektórzy nawet nie chcą tej rodziny założyć i to też trzeba uszanować. I ja taki fragment, który jest dla mnie bardzo ciekawy, chciałam przytoczyć, żeby pokazać, jak różnorodni jesteśmy i jak ten czas możemy w różny sposób wykorzystywać. A to jest fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie jest napisane, tam była mowa, dotyczyło to małżeństwa, ale potem Jezus mówi, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. Ja potem to przeczytam w innym przekładzie. Są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. W przekładzie Słowo Życia jest to przetłumaczone tak. Nie wszyscy potrafią się z tym zgodzić, rzekł Jezus, lecz jedynie ci, którym Bóg daje siły. Niektórzy bowiem z natury nie są zdatni do życia w małżeństwie, inni nie żenią się z powodu swego inwalidztwa, a jeszcze inni nie wstępują w związki małżeńskie ze względu na Królestwo Niebios. Kto może pojąć, niech pojmie tę moją naukę. I po prostu, jeżeli ktoś tak pojął tę naukę, że dla Królestwa Niebieskiego nie chce pewnych rzeczy robić, to nie będzie ich robił. To nie ma co namawiać po prostu. Tak różni jesteśmy i mamy prawo być bardzo różni i różnie tym swoim czasem dysponować i różnie w tym czasie być. I dlatego też, tak jak powiedziałam, ważna jest modlitwa, ażeby wiedzieć, jaka jest wola Pańska. Tak jak w wcześniejszych fragmentach czytaliśmy, ważne jest to, żeby wiedzieć, jakie jest nasze powołanie i jaka jest droga. Wyobraźcie sobie, że tak niektórzy mają, a może nawet i my czasami, że mamy tego czasu za dużo. Oczywiście czas to tak jest pojęcie też względne. Na pewno kiedyś mieliście okazję czytać, ile znaczy jeden rok dla studenta, który oblał egzaminy, a ile jedna sekunda dla osoby, która po prostu wpadła pod samochód albo nie wpadła, prawda? To jest naprawdę, ta wartość tego czasu jest naprawdę nieoceniona. Jeżeli stoimy w kolejce do lekarza, to nam się wydaje, że po prostu te pół godziny to jest tak bardzo dużo, natomiast jeżeli spędzamy ten czas w dobrym towarzystwie, to te pół godziny to jest naprawdę bardzo, bardzo krótko. Taki jest świetny fragment, który bardzo mi się podoba z dramatu Szekspira Romeo i Julia. I przyjaciel Romea, tak, pyta go, lecz cóż tak chwilę twoje dłuży, Romeo? A on odpowiada, nieposiadanie tego, co je skraca. I rzeczywiście to jest prawda, że jeśli nie posiadamy tego, co powoduje, że te chwile nam się skracają, to po prostu nam się nudzi najnormalniej w świecie, nie? I dlatego warto po prostu posiadać to coś, co skraca te chwile. Czyli posiadać takie zajęcie w swoim życiu, które sprawi, że nam się ten czas dłużyć nie będzie. I nawet jeżeli w tej chwili tego nie mamy, to warto po prostu szukać takiego zajęcia, takiego hobby i takich rzeczy, które sprawią, że będziemy zajęci, że nie będzie nam się ten czas dłużył. Albo czasami też bywa tak, że jak się komuś tak bardzo nudzi, bo nie ma co z tym czasem robić, to jeszcze zajmuje ten czas innym osobom. Nie wiem, czy też macie takie osoby, które wydzwaniają, bo nie mają co z czasem zrobić i gadają i nawijają i po prostu nie wiedzą, że ty jesteś zajętym człowiekiem, że po prostu nie masz czasu rozmawiać najnormalniej w świecie. Dlatego też zachęcam do tego, żeby znaleźć to, co czas skraca, żeby szukać tego, żeby... Kiedyś też usłyszałam też takie słowo, jeden tata powiedział do swojego synka, synek mówi, tato, nudzi mi się, a synek powiedział, inteligentny człowiek, a ojciec powiedział, inteligentny człowiek się nigdy nie nudzi. No i myślę, że synek sobie wziął to bardzo do serca i potem postarał się tak zorganizować ten czas, żeby mu się nie nudziło, ale myślę, że rzeczywiście to od nas zależy, czy nam się nudzi, czy nam się nie nudzi i tak ważne jest, żeby po prostu szukać czegoś, co sprawi, że się nie nudzimy. Bo z nudów można naprawdę zrobić różne głupie rzeczy, pomijając fakt, że przychodzą nam różne głupie myśli do głowy, to jeszcze na przykład myślę, że z braku obowiązków Dawid stał się mordercą, tak najnormalniej w świecie, z braku obowiązków. Nie wyruszył na wojnę tak jak reszta. Nie mówię o tym, co się działo po drodze, ale konsekwencja tego była taka, że stał się mordercą, ponieważ no, nudził się trochę, no po prostu spać nie mógł, wyszedł, popatrzył, zobaczył, zrobił, poszedł, pomyślał, następne rzeczy, prawda? To wszystko wynikało z tego, że tego czasu nie wykorzystał tak jak trzeba, ale to właśnie Dawid modlił się, że naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca i to rzeczywiście to liczenie dni jest takie ważne. W zeszłym tygodniu Ryszard mówił o kształtowaniu charakteru właśnie przez pewne kształtowanie pewnych nawyków. Ja też właśnie bym chciała przytoczyć taką myśl Samuela Smilesa, gdzie jest napisane, który napisał, że zasiej myśl, chyba też to przytaczałeś w zeszłym tygodniu albo kiedyś tam, prawda? Zasiej myśl, zbierzesz czyn, zasiej czyn, zbierzesz nawyk, zasiej nawyk, zbierzesz charakter, zasiej charakter, zbierzesz los. Dlatego ważne są te myśli, a te myśli rodzą się zwykle po prostu w modlitwie i w kontakcie z Bogiem, w relacji z Bogiem. I jeżeli po prostu od Boga mamy inspirację jakąś myśl, jakaś myśl się rodzi w naszym sercu przez modlitwę, dlatego tak jak powiedziałam, jesteśmy zbyt zajęci, żeby się nie modlić, to wtedy te myśli przeradzają się w czyny. Ale jeżeli tych czynów jest więcej, to one stają się nawykiem w naszym życiu, dobrym nawykiem. A te nawyki kształtują tak naprawdę nasz charakter i powodują, że nasz los jest taki, a nie inny, bo to nasz charakter sprawia, że mamy taki, a nie inny los tak naprawdę. Ja nie mówię też o okolicznościach zewnętrznych, ale właściwie to zupełnie, one mogą coś kształtować w naszym życiu, ale one nie zmieniają naszego losu. To może dziwnie brzmi, ale taka jest prawda. To właśnie nie cudem jest to, że te lwy nie zjadły Daniela, ale cudem jest to, że on spał. To jest tym cudem właśnie. To jest właśnie ten jego charakter, a jednocześnie ten jego los. To jest właśnie to. To jest właśnie to, o czym na początku była mowa, na początku o czym Ryszard mówił. I tak zupełnie na zakończenie przeczytam taką pewną anegdotę, bo wiecie, czas to jest takie, naprawdę dużo by można było o tym mówić. Podsumuję to i jeszcze zachęcę do pewnych rzeczy. Ważne jest, żeby, tak jak powiedziałam wcześniej, żeby to była równowaga i żeby nie dać się zapędzić w kozi róg i żeby szukać własnych rozwiązań. Szukać własnych rozwiązań. I po raz chyba już czwarty mówię, stąd tak istotną sprawą jest modlitwa. Anegdota o cenionym amerykańskim bankowcu, który w czasie kilkudniowych wakacji w Meksyku, może niektórzy z was już to słyszeli, na dłużej nie mógłby się wyrwać, bo przecież ciężka praca go czeka, wdał się w pogawędkę z miejscowym rybakiem, mającym w łódce kilka tuńczyków. Długo je łowiłeś? Zapytał bankowiec. Etam kilka chwil. Amerykanin się zdziwił. Gdybyś łowił dłużej, miałbyś ich więcej. Rybak wzruszył ramionami, wyjaśniając. Na potrzeby mojej rodziny w zupełności wystarcza. W takim razie, co robisz przez resztę dnia? Dociekał bankowiec. Długo śpię. Wypłynę na rybę, pobawię się z dziećmi, posiedzę z żoną, a wieczorem spotkam się z moimi amigos, gramy na gitarze i pijemy wino. Amerykanin postanowił pomóc rybakowi. Jestem po Harvardzie, dam ci więc radę. Jeśli będziesz łowił więcej, kupisz w końcu większą łódź. Dzięki temu będziesz łapał więcej ryb i wkrótce kupisz kolejny kuter, a potem następny, aż wreszcie staniesz się właścicielem flotylli. Nie będziesz sprzedawał ryb za grosze hurtownikom, założysz własną sieć sklepów, więc nie tylko połowy, ale i handel będziesz miał pod kontrolą. W końcu wraz z rodziną przeprowadzisz się z tej małej wioski do stolicy, a potem, jak się biznes rozwinie, może nawet do Nowego Jorku. Rybak przerwał jego wywód. Długo to będzie trwało? No, może ze 20 lat. I wtedy, Amerykanin uśmiechnął się, wtedy już jako milioner sprzedasz swoją firmę, pójdziesz na emeryturę, przeprowadzisz się do małej wioski na wybrzeżu, będziesz długo spał, trochę łowił, spędzisz czas z rodziną, a wieczorem pił wino ze swoimi amigos. I czasami jest tak, że po prostu można tę emeryturę mieć trochę szybciej. Że czasami jest tak, że styl życia obowiązujący większość nie musi być naszym stylem życia. Warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać. Warto samemu wiedzieć, co nam daje szczęście. Zastanowić się nad tym, jak dysponować tym czasem, żeby ten czas był korzystny dla nas, żebyśmy byli mądrzy w tym czasie. Prosić Boga, tak jak mówię, prosić Boga o to, żeby nam wskazywał w tym czasie, kiedy jesteśmy bardzo zajęci, szczególnie prosić Boga, bo nie stać nas na to, żebyśmy ten czas zmarnowali. Być konsekwentni w planowaniu swojego czasu, być konsekwentni też w priorytetach, które sobie ustaliliśmy, bo to jest naprawdę bardzo istotne. I tak jak ktoś kiedyś też powiedział, że jest wiele sposobów na to, żeby czas zabić, a nie ma sposobu, ażeby czas wskrzesić. I to jest prawda. I to, co już było, to co się stało, to się nie odstanie. Jeśli troszeczkę tego czasu zmarnowaliśmy albo przeznaczyliśmy na rzeczy, które wcale nie były istotne, no to już było. Ale tak jak śpiewa Grechuta, dzisiaj jadąc na spotkanie po raz kolejny słyszałam tę piosenkę, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. To z tym czasem możemy coś zrobić, prawda? Z tym, który był, już nic nie zrobimy, on już minął. Ale jeszcze przed nami wierzę, że sporo jest dni i one są rzeczywiście ważne. I tak, zachęcam do tego, żebyśmy się wspólnie pomodlili, wstali, pomodlili się, żebyśmy mądrze dysponowali swoim czasem. Żebyśmy zawsze mieli czas na modlitwę i na to, żeby sobie poukładać priorytety, żeby wiedzieć, jaka jest wola Boża. Mój dobry Panie, ja dziękuję Ci za to, że umieściłeś nas w konkretnym czasie, w przestrzeni, w tym mieście, w tym kościele i że to jest dla nas, mój Panie. Dziękuję Ci też za to, że Ty jesteś tym, który nas wspiera w organizowaniu sobie czasu, że Ty, Panie, jesteś tym, który daje mądrość, że możemy stanąć przed Tobą, mój Panie, że Ty możesz nas nauczyć liczyć nasze dni. Chcę, Panie, Tobie to powierzyć, żeby ten czas był wykorzystany jak najlepiej dla Twojej chwały, mądrze, po raz kolejny mówię mądrze, mój Panie, bo potrzebujemy mądrości od Ciebie. Niech Twoja mądrość, Panie, w organizacji naszego czasu, w tym, jak ten czas spędzamy, spłynie na każdego z nas, mój Panie. Potrzebujemy tego. Pobłogosław nam, Panie, też konsekwencje w działaniu. Daj nam, Panie, też taką determinację, mój Panie, byśmy się uczyli i dowiadywali, jak najlepiej ten czas wykorzystać, ażebyśmy, Panie, byli w pełni usatysfakcjonowani. Chcemy, mój Panie, przede wszystkim też sprawić, żeby swoim postępowaniem, żeby Tobie radość w naszym organizowaniu czasu. Dopomóż nam w tym, mój Panie. Amen.